Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejsze porady ekologa. W naszej audycji bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pragnę przywitać pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witamy i pozdrawiamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchacz.
Panie ministrze, bardzo ważny, istotny temat. To szczyt klimatyczny i także 51. sesja Światowej Organizacji Naukowców Noblistów. Temat jakże nam bliski, polska polityka klimatyczna. To spotkanie odbędzie się w Erice, panie ministrze.
Tak, rzeczywiście. 19 sierpnia, a więc parę miesięcy przed 24. konferencją stron konwencji klimatycznej, która będzie odbywała się w Polsce, tu w Katowicach, wyjeżdżam na tydzień czasu na Erice, na spotkanie Światowej Federacji Naukowców, zrzeszających, tak jak ojciec powiedział, ponad 100 noblistów, gdzie będą rozważane te główne problemy świata. Jest to coroczne spotkanie, takie dyskusyjne i równocześnie wytyczające kierunki działania w zakresie największych problemów świata. A największe problemy świata to są sprawy związane rzeczywiście również i z ekologią, to są sprawy związane z wodą, z jakością wody, z dostępem do tej wody, to są sprawy związane z jakością powietrza, to są sprawy związane z głodem, z degradacją środowiska, sprawy związane z pustynnieniem, migracjami, wykluczeniem, jak również inne sprawy związane z cywilizacją, między innymi takie jak sprawy terroryzmu, jak sprawy chorób cywilizacyjnych itd., itd. Ja rzeczywiście jadę tam. Notabene jadę również z moją małżonką. Jak zwykle wyjeżdżamy tam z tym, że ja będę uczestniczył w obradach, a moja małżonka będzie miała oczywiście program dla pań i będzie zwiedzała Sycylię po raz kolejny. Natomiast ja tam będę uczestniczył przez te parę dni w tych wszystkich większych wydarzeniach, a równocześnie będę prezentował to, co wzbudziło duże zainteresowanie na świecie, a mianowicie polską naukową strategię klimatyczną, czyli w jaki sposób kształtować politykę klimatyczną, która w tej chwili jest tak niezwykle modna. No, sam fakt, że 24. konferencja stron konwencji klimatycznej odbędzie się tu w Polsce, przyjedzie według naszych planów poprzednich, a chyba tak się stanie, ponad 40 tysięcy osób, będą to reprezentanci wszystkich państw świata w randze premierów, prezydentów, ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, za energetykę, za środowisko, a więc wielkie wydarzenie, gdzie mamy wytyczyć pewne kierunki działania. Natomiast to spotkanie na Erice, gdzie ja będę uczestniczył, będę prezentował ten polski punkt widzenia z punktu widzenia właśnie działań, jakie mogą być podjęte, aby to, co w tej chwili jest określane jako wielkim problemem świata, zmiany klimatyczne, w jakiś sposób łagodzić i również załatwiać wielkie problemy istniejące na świecie. Cała polska strategia oparta jest o dwóch zasadach, notabene wywodzących się ze źródeł polityki klimatycznej, które jest konwencja klimatyczna, która została w gruncie rzeczy pokazana światu w 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro. I tam stwierdzono, że wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze i skorelowane jest to ze wzrostem średniej temperatury. W związku z tym powstają pewne anomalie klimatyczne, taka jest teoria. I ta teoria zakładała, że trzeba za wszelką cenę jak najszybciej doprowadzić do ustabilizowania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, po to, żeby teoretycznie nie było tych zmian wynikających właśnie z wzrostu tej koncentracji, za co twierdzi się, że następują właśnie zmiany klimatyczne. I tu mamy skąd się bierze w ogóle dwutlenek węgla, bo o nim będzie mówili, bo tych gazów cieplarnianych jest troszeczkę więcej, ale wszystko przelicza się na dwutlenek węgla jako dominujący gaz, który powoduje te zmiany klimatyczne. Skąd się bierze dwutlenek węgla w atmosferze? Oczywiście ten wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze bierze się z tego powodu, że z jednej strony coraz więcej zużywamy z takich tradycyjnych nośników energii, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, węglowodory, czyli ropa naftowa, gaz. A w związku z tym każde spalanie, to efekt tego jest spalenie węgla, to jest dwutlenek węgla i woda. każde spalenie powoduje właśnie, że wzrasta tego dwutlenku węgla w atmosferze. Ale też jest drugi powód, z jakiego powodu wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, a mianowicie z tego powodu, że jednak głównym takim rezerwuarem węgla organicznego, a więc węgla w ogóle, na świecie są jednak żywe zasoby przyrodnicze, takie jak lasy, takie jak gleby, takie jak torfowiska, i to jest główny rezerwuar węgla organicznego. No i degradacja lasu, wycinanie takiego lasu, chociażby w strefie tej polskiej, w strefie umiarkowanej północnej półkuli, no jeden hektar lasu, taki wykształcony na drodze takich procesów wieloletnich, a więc nawet powiedzmy w setkach i tysiącach lat mierzonych, no to jest nic innego jak około 350 ton czystego węgla organicznego na hektarze. No wycięcie takiego systemu, no to jest nic innego jak jednak też uruchomienie spalania w różnej formie, albo w formie, no powiedzmy, mineralizacji czy powolnego procesu zmian węgla organicznego w inne związki, w tym również i w CO2, jak również no, bezpośrednie spalanie drewna. A więc ten dwutlenek znajduje się w atmosferze. Ale również za tym są no, pewne również i reperkusje tego. Wycięcie starego drzewostanu, to każdy będzie to wiedział, no to jest nic innego, jak również zniszczenie tych gatunków, które występują na terenie takiego naturalnego, stworzonego na drodze procesów tych zmian naturalnych, sukcesyjnych tego systemu przyrodniczego, i na takim polu otwartym, no oczywiście nie występują te gatunki, które występują w lasach, powiedzmy dębowych, bukowych, sosnowych, tych takich no, o zaawansowanym wieku. Tam jest inne środowisko, inna zawartość węgla i oczywiście inne gatunki występują. Ale węgiel to nie tylko w tym, co widzimy na powierzchni, ale również w tym, co, jak powiedziałem, w glebach. I degradacja gleb, oranie tych gleb, degradacja, to jest nic innego jak ubywanie tego węgla organicznego, w związku z tym zamienianie go w dwutlenek węgla, a ubywanie węgla organicznego, no to jest nic innego jak procesy związane, pochodne, związane z degradacją gleb, a więc gorsza rola tych gleb i takich lasów zdegradowanych z punktu widzenia gospodarki wodnej, a więc uruchamiamy proces pustynnienia, oprócz zaniku bioróżnorodności, proces pustynnienia, obniżenie zawartości gleb, węgla w glebach rolnych, to jest zmniejszenie możliwości produkcji tych gleb, to jest również proces pustynnienia, a za tym idzie sprawa głodu, dla mniejszej produkcji żywności, głodu, wykluczenia i migracji. No przecież brak wody, czy też brak żywności, to w wielu rejonach świata w tej chwili no, jest powodem no, migracji ludzi no, w ogromnej skali, a jednocześnie no, procesy związane z tą degradacją gleb odbijają się bezpośrednio na zdrowiu ludności, na procesach demograficznych. A więc są to wielkie problemy, które trzeba jakby zażegnać z punktu widzenia gospodarki światowej, z punktu widzenia również i populacji ludzkiej. Proszę sobie wyobrazić, że jakie są te problemy, jak one są wielkie, ich nie widzimy z punktu widzenia powiedzmy Europy wysoko rozwiniętej gospodarczo, stosunkowo no, nie borykającej się z tymi wielkimi problemami, chociaż one również występują, to proszę sobie wyobrazić, że jednak 1/3 ludzkości na świecie no, cierpi na głód, a równocześnie w tych państwach wysoko rozwiniętych jednym z największych problemów w tej chwili z punktu widzenia chociażby tego no, gospodarowania środowiskiem są odpady żywnościowe, które trzeba utylizować. Czyli 1/3 populacji ludzkiej cierpi na głód i równocześnie 1/3 wyprodukowanej żywności musi być utylizowana i to jest jeden z większych problemów w tej chwili w państwach wysoko rozwiniętych, a szczególnie w tych aglomeracjach miejskich, no, takich państw jak powiedzmy właśnie między innymi państwa Europy Środkowej i Zachodniej. A więc problem ogromny. Druga rzecz to jest woda. W tej chwili no, problem wody jest no, kluczowym problemem na świecie. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak wody albo brak dobrej wody. A to jest nie, no, jakby pochodną tego, że w pewnym sensie no, uczestniczymy w tych procesach degradacji środowiska przyrodniczego. Sprawa jakości powietrza, no, w tej chwili niezwykle modne sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza, zawartością pyłów pochodzących między innymi ze spalania i w gruncie rzeczy 1/3 populacji ludzkiej również, szczególnie dotyczy to dużych aglomeracji miejskich, cierpi na brak dobrego powietrza i trzeba tu przeciwdziałać. A więc, gdy się popatrzy na to z punktu widzenia, powiedzmy, takiego świata, no to mamy ogromną możliwość działania, pomijając sprawy, czy zmiany klimatyczne następują, czy nie następują, bo te zmiany klimatyczne występowały i nie występowały, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że człowiek no, przyczynił się w wielu miejscach do degradacji środowiska przyrodniczego i najwyższy czas, aby ten proces zahamować i go odtworzyć. Mówi o tym encyklika Ojca Świętego Laudato Si z roku 2015, która wyraźnie pokazuje te wielkie problemy świata i mówi, że najwyższy czas, aby rzeczywiście zacząć działać w sposób niezwykle konkretny po to, żeby hamować te negatywne procesy, które występują na świecie, dla dobra ludzkości i mamy te możliwości działania, między innymi poprzez właśnie gospodarowanie chociażby dwutlenkiem węgla. Z jednej strony mniej go emitować do atmosfery, a mniejsza emisja do atmosfery to jest również poprawa jakości powietrza, bo nie ulega wątpliwości, że wraz ze spalaniem emitujemy również inne substancje szkodliwe dla człowieka, chociażby te, takie jak pyły, a z drugiej strony wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery po to, żeby regenerować układy przyrodnicze, po to, żeby chronić bioróżnorodność, żeby te lasy i te gleby spełniały większą rolę w zakresie no, produkcji żywności, w zakresie retencji wód, w zakresie zmian również i łagodzenia zmian różnych temperatur, bo zupełnie inna jest temperatura i ta amplituda zmian w terenach wylesionych, a inna w terenach zalesionych. I to jest ewidentny przykład tego, że działalność człowieka może również wpływać negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. I ta polska myśl, która została dostrzeżona, właśnie mówi tak, mamy te dwa działania. Z jednej strony mniej emitować, czyli na bazie innowacyjności, nowych technologii spalania, bardziej efektywnych, rozwój tych technologii, mniej emitować, a z drugiej strony wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery po to, żeby no właśnie naprawiać to, co żeśmy zniszczyli w przeszłości po to, żeby ten układ przyrodniczy został bardzo zregenerowany. Gdy się popatrzy na to z punktu widzenia no, takiego globalnego, no to nic, można powiedzieć, no wspaniała koncepcja, działajmy w tym kierunku, aby rzeczywiście te problemy świata zostały załagodzone. Ale realizacja jednak odbywa się w poszczególnych państwach, a poszczególne państwa mają swoje również interesy gospodarcze. I gdybyśmy teraz popatrzyli na starą piętnastkę, w ogóle na Unię Europejską, a szczególnie na państwo wysoko rozwinięte starej piętnastki, no to one jakby trwały całą aktywność z punktu widzenia, nazwijmy to konwencji klimatycznej, że redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze opierają tylko i wyłącznie na nowych technologiach. Oni już wyczerpali swoje tradycyjne zasoby energetyczne, takie jak węgiel kamienny, ropa, gaz. W tej chwili są importerami tych nośników energii. W związku z tym, no, jak gdyby taka działalność idzie w tym kierunku, żeby zaostrzyć takie normy emisji na bazie nowych technologii. A kto posiada te nowe technologie? Oczywiście jest państwo wysoko rozwinięte. A więc no, w jaki sposób zacząć sterować gospodarką, wykorzystując ten potencjał intelektualny, jak również potencjał naukowy, potencjał technologiczny i od tego potencjału technologicznego uzależniać inne państwa. No to jest taka troszeczkę filozofia państw troszeczkę kolonialnych, które my mamy coś, prawda, i w związku z tym zaczynamy uzależniać kogoś od tych swoich zasobów energetycznych, od tych swoich zasobów technologicznych. Polska jest krajem, który posiada ogromne zasoby energetyczny, to jest węgiel kamienny, prawie 90% zasobu węgla kamiennego znajduje się na terenie Polski. Mamy ogromne zasoby węgla brunatnego, w sensie wymiernym porównywalnym do zasobu węgla kamiennego. Mamy ogromne zasoby odnawialnych źródeł energii, takie jak geotermia. Mamy wspaniałą możliwość wykorzystania takiego odnawialnego źródła energii jak biomasa, chociażby z biomasy leśnej, jak również z biomasy rolnej. I w związku z tym Polska, a cała filozofia i polska myśl, naukowa strategia klimatyczna jest oparta na tych korzeniach konwencji klimatycznej. Z jednej strony mniej emitować, mamy ogromne zasoby węgla, ale nowe technologie rozwoju spalania po to, żeby coraz mniej emitować, żeby coraz bardziej efektywnie wykorzystywać te zasoby energetyczne, a z drugiej strony wspaniała polska szkoła leśna, taka typowa szkoła użytkowania tych zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, dla pomnażania tych dóbr, dla ochrony bioróżnorodności, po to, żeby tych zasobów było więcej, żeby może coraz bardziej można było skorzystać. I to jest typowa polska szkoła leśnictwa, która, ja już to wielokrotnie mówiłem w Radiu Maryja, prawda, że jesteśmy wzorem dla całego świata. Cały czas użytkujemy te zasoby leśne, a mamy ich coraz więcej. Cały czas korzystamy z tego drewna, służy ono człowiekowi, służy miejscom pracy, tworzy te miejsca pracy w terenach wiejskich, a tego drewna jest coraz więcej. Zbieraliśmy grzyby, zbieraliśmy jagody, polowaliśmy. Nie zginął ani jeden z gatunków występujących w nas w tej strefie szerokości geograficznej i długości geograficznej, a więc typowy taki przykład czynienia sobie ziemi poddaną. Użytkuj te zasoby przyrodnicze dla dobra tej przyrody, dla dobra człowieka, po to, żeby one służyły, i do tego służy między innymi wychwytywanie dwutlenku węgla w atmosferze. I Polska pokazała tu swoją piękną szkołę. Piękną szkołę, w jaki sposób wykorzystywać ten dwutlenek węgla do regeneracji, to nie tylko w Polsce, ale również i w Unii Europejskiej, również na całym świecie. I to z tego powodu Polska dostała to uznanie i organizujemy tą konferencję, 24. konferencję stron konwencji klimatycznej tu w Katowicach, gdzie rolą Polski jest pokazanie własnego dorobku ogromnego, i tu mamy wielki autorytet i wielką renomę na świecie, a z drugiej strony zaproponować pewne działania zgodnie z porozumieniem paryskim, które powróciło do tego korzeni konwencji klimatycznej, i zacząć realizować tą koncepcję w układzie światowym bez specjalnych, powiedzmy, działań albo z wykluczeniem tych takich partykularnych interesów poszczególnych państw świata, które będą za wszelką cenę chciały sprzedawać swoje koncepcje i robić na tym własny interes. I tu już mówię, kończąc moje być może przydługie wystąpienie, chcę powiedzieć, gdy się popatrzy na starą piętnastkę, to jest rozbieżność interesów między Polską a starą piętnastką, a mianowicie stara piętnastka, tak jak już mówiłem, chce za wszelką cenę uzależniać inne państwa od własnych technologii pod płaszczykiem konwencji klimatycznej walki z klimatem. No i w związku z tym mamy tego reperkusje w Polsce. Pakiet klimatyczno-energetyczny, który jest nastawiony jedynie na redukcję emisji, to jest nic innego jak walka z polskim węglem, walka z polskimi zasobami energetycznymi tradycyjnymi. To jest próba eksportu do Polski technologii. Mamy tu przykład energetykę wiatrową, która jest, prawdę powiedziawszy, nie jest energią taka, która jest tania, a nie jest też energią, która jest niezwykle obojętna dla jakości środowiska. Jest wręcz, ja bym powiedział, niszcząca układy środowiskowe. A przecież możemy odnawialne źródła energii wykorzystać, takie jak geotermia, a równocześnie pochłaniać przez lasy. Czyli to, do czego dążymy w tej polityce Polski, gdzie Polska jest takim wzorem, to jest neutralność klimatyczna, czyli walczymy z tym słowem dekarbonizacja, które jest niezwykle mocne modne w Unii Europejskiej, które mówi, że za wszelką cenę trzeba wyeliminować węgiel kamienny z życia gospodarczego, a my mówimy nie, wręcz odwrotnie. My będziemy spalali ten węgiel kamienny, on będzie naszym bezpieczeństwem energetycznym dla naszego państwa, będziemy go coraz mniej emitowali, a równocześnie będziemy używali dwutlenek węgla do regeneracji układów przyrodniczych i bierzcie z tego nasz przykład. Jesteśmy rzeczywiście tu wzorem i po to organizujemy tylko 24. konferencję stron konwencji klimatycznej, po to, żeby z jednej strony bronić interesów Polski, ale z drugiej strony pokazać, że można działać dla dobra świata w sposób niezwykle racjonalny, gdy się będzie szanowało specyfikę gospodarczą poszczególnych państw, gdy będzie się rozumiało te problemy i gdy będziemy rzeczywiście postępowali zgodnie z etyką chrześcijańską, o czym mówi Ojciec Święty w swojej encyklice Laudato Si.
Polska polityka klimatyczna. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, były minister środowiska. Państwa zapraszamy także do telefonicznego kontaktu z nami, do wspólnej rozmowy na ten temat na antenie Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dwa numery dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Cześć Boże, Szpyszyk z Warszawy.
Pozdrawiamy serdecznie, prosimy pana.
Ja chciałem się zapytać pana profesora, jeśli chodzi o profesor, jak gdyby wymyślił to, pan profesor wie doskonale, że konferencja jest jedną z ostatnich możliwości chyba dla Polski, żeby spróbować zmienić politykę klimatyczną. Oczywiście głównie my jesteśmy poddani polityki europejskiej. Teraz jest pytanie, ponieważ była taka informacja, że rząd polski zmienił rekomendacje, jeśli chodzi o prezydenta COP-u. Czy pan minister w tej nowej sytuacji widzi możliwości w ogóle realizacji tego planu dla Polski? Bo ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo sceptycznie do tego następne. Jeszcze jedna sprawa, mianowicie kwestie kosztów. Czy były...
No niestety jakość naszego połączenia bardzo słaba, jakieś techniczne problemy, ale pierwsza część, myślę, panie ministrze, zrozumiała.
Pierwsza część, o ile dobrze zrozumiałem, bo słabo słyszałem, ale chodzi o pewne zmiany personalne i odejście od pewnej polityki. O ile dobrze to zrozumiałem, tak?
Tak.
No więc rzeczywiście Polska ma ogromne osiągnięcia. Zresztą jesteśmy dobrze postrzegani z punktu widzenia historii w ogóle polityki klimatycznej i cały czas staliśmy na tym stanowisku takim racjonalnym, że polityka klimatyczna jest świetną metodą do tego, żeby załagodzić główne problemy świata, a więc poprzez ustabilizowanie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, jakby zniwelować te problemy związane z jakością wody, z jakością powietrza, z zanikiem bioróżnorodności, z głodem, z migracjami, z wykluczeniem na całym świecie. Oczywiście tu, tak jak i powiedziałem, są wyraźne różne tendencje, prawda? Są państwa, które mają w swojej, ja bym powiedział, takiej historii wpisane kolonializm, prawda, i one za wszelką cenę chcą pomagać innym państwom, ale oczywiście na tej pomocy za wszelką cenę zarabiać. I gdzieś to giną te wielkie hasła, ale to pragmatyzm działania zdecydowanie ginie. I to jest taki typowy przykład odnośnie Unii Europejskiej, starej piętnastki, która, tak jak już mówiłem poprzednio, kładzie duży nacisk na redukcję emisji, też w poszczególnych działach produkcji, nie całej emisji, tylko w produkcji tam szkła, papieru, cementu, energii elektrycznej czy też ciepła, prawda, gdzie chce działać w ten sposób, żeby mieć zbyt na własne technologie. Więc to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast no, ta polityka Polski, zresztą szczególnie podczas COP21 w Paryżu, no, przeforsowała to, że jednak wróciliśmy do korzeni i ta racjonalność wróciła. Oczywiście w tej chwili to są różnego rodzaju działania zmierzające w tym kierunku, żeby no, jakby zmienić tą koncepcję albo przeforsować no, te własne interesy. No i nie ulega wątpliwości, że ta polska szkoła nie była specjalnie przychylnie widziana w układzie Unii Europejskiej, natomiast była bardzo mile widziana w układzie światowym. No i tak się stało, jak się stało, ale myślę, że naszą wielką szansą jest to, że wykorzystamy to, że jesteśmy liderem, że przygotujemy odpowiednie dokumenty ku temu, żeby narzucić tą normalność całemu światu, gdyż no, Unia Europejska, a szczególnie stara piętnastka, która chce rozliczać się wspólnie w ramach również i porozumienia paryskiego, no jednak jest w zdecydowanej mniejszości i można to rzeczywiście wygrać. Tu podczas COP24 chcieliśmy z jednej strony pokazać ogromne polskie osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jesteśmy tu liderem, ja o tym wielokrotnie mówiłem, prawda? Mieliśmy dokonać tego na poziomie 6% z punktu widzenia takiego dodatku, jakim jest protokół z Kioto. Dokonaliśmy na poziomie ponad 30% przy równoczesnym dużym wzroście gospodarczym. No więc to jest i przy redukcji emisji niżej niż przeliczenie na głowę mieszkańca, niżej od średniej europejskiej, a z drugiej strony no, pokazać tą naszą ogromny dorobek w zakresie leśnictwa, tą polską szkołę leśną. I jedno i drugie jest atakowane. No powiedzmy to, co się taki krzyk jest odnośnie Polski, Polska głównym trucicielem, bo pali węgiel kamienny, prawda, w związku z tym dokonać dekarbonizacji. No i z drugiej strony atak na polskie leśnictwo, czego przykładem chociażby była Puszcza Białowieska. No jedno i drugie trzeba wyprostować, jedno i drugie chcieliśmy pokazać i chcemy pokazać tutaj podczas w Katowicach, pokazać polskie osiągnięcia technologiczne, pokazać również i Katowice jako miasto ogromnego sukcesu. No chcieliśmy również zorganizować wielkie targi POLECO, które co roku się odbywają. Chcieliśmy, żeby one były zorganizowane podczas tej wielkiej konferencji, żeby można promować polskie osiągnięcia technologiczne w przyszłości. Myślę, że normalność jednak będzie. No to, że zmieniono władzę, no ja osobiście tego żałuję, a żałuję również tego, że no, mój zastępca, pan Paweł Sałek, świetnie przygotowany w układach negocjacji z Unią Europejską, został również no, pozbawiony stanowiska i został powiedzmy no, zdymisjonowany. Ale myślę, że ta normalność wróci. Mamy wielką szansę ku temu, żeby to naprawić. Polska chyba i rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pragmatycznie nastawiony i będzie dbał o własne interesy Polski, które są interesami również świata.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie w Radiu Maryja. Tematy bardzo ważne, bieżące, dotyczące także przyszłości naszej ojczyzny, a zatem będziemy powracać do zagadnień związanych ze szczytem klimatycznym. Dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Rozmawialiśmy w poradach ekologa z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska. Polska polityka klimatyczna. Raz jeszcze panu ministrowi bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także państwu za uwagę.